Przy mikrofonie Grzegorz Gil niezmiennie, naszym gościem w programie Globalny Punkt Spojrzenia GPS o dyplomacji w świecie nauki jest pani doktor Monika Szkarła. Tę audycję realizuje Bogusław Wichrowski, a nasz dzisiejszy GPS no, bardzo mocno zaznacza swoją obecność na pograniczu, na styku nauki i wielkiej polityki reprezentowania interesów państwa. Pytałem wcześniej panią doktor o genezę dyplomacji naukowej. Mówiliśmy w zasadzie o stosunkowo krótkim żywocie tego terminu, co się składa, jakie są składowe dyplomacji naukowej, kiedy naukowiec staje się dyplomatą, kiedy nim nie jest. Natomiast to, co mnie interesuje, to wiek XX. Mam wrażenie, że gdybyśmy dzisiaj wpisali w czat GPT pytanie o dyplomację naukową, to mam wrażenie, proszę wybaczcie państwo, ale uwaga, skorzystałem z czata GPT. Tak, skorzystałem i nie uważam, żeby było to coś absolutnie karygodnego. Mało tego, jedna prefektura w Japonii zalegalizowała w urzędzie ostatnio korzystanie przez urzędników z czata GPT. O sztucznej inteligencji jeszcze będziemy rozmawiać. Najprawdopodobniej też z panią doktor, ale w czerwcu, tuż przed wakacjami. Drodzy państwo, czat GPT ma tutaj 100% racji. To znaczy, dyplomacja naukowa w tym współczesnym rozumieniu w zasadzie wyrasta z nauki ścisłej, z fizyki. Być może państwo nie kojarzycie i jestem przekonany, że nie kojarzycie tego nazwiska. Józef Rotblat. I nie jest to w żaden sposób wywyższanie się mnie jako autora tej audycji. Absolutnie nie. Sam gdzieś to nazwisko nie było mi znane. Polski fizyk żydowskiego pochodzenia, no zmuszony kolejami losu do wyemigrowania z Polski, otaczający się znanymi nazwiskami i w zasadzie będący współautorem pierwszej bomby jądrowej. O projekcie Manhattan i Robercie Oppenheimerze już pewnie słyszeliśmy. Nazwał się on śmiercią, biorąc pod uwagę śmiercionośną broń, katastrofalną w skutkach. Projekt Manhattan, lata 40. Józef Rotblat, drodzy państwo, wycofał się z prac w roku 43. Nie znam dokładnie życiorysu, być może przeraził się możliwą hekatombą, do której doszło przecież w Japonii. Józef Rotblat w 1995 roku w połowie on, a w drugiej połowie ruch pacyfistyczny Pagłosz uzyskali Nagrodę Nobla Pokojową. O samym Józefie Rotblacie, pochodzącym z Warszawy, możecie państwo sobie bez problemu doczytać. Są też bardzo ciekawe książki. Wielowymiarowa postać, wyjątkowa postać. Natomiast, no właśnie, wydaje się, że ta dyplomacja naukowa, ona jest w dużej mierze prowokowana przez interes państwa. W tym przypadku współpraca fizyków, która umożliwiła stworzenie bomby zagłady. Fizyka, a zatem lata 40. projekt Manhattan. Moniko, czy są jakieś inne, bardzo istotne momenty, być może właśnie też branże, sektory nauki, które w wieku XX jakby wytyczyły ścieżkę, rozwój dyplomacji, może problemy globalne, które uczyniły z dyplomacji naukowej dzisiaj coś w rodzaju niezbędnika, bez którego nie da się funkcjonować.
Znaczy z tego, co jeszcze pamiętam, jeśli chodzi o Rotblata, to tym głównym, główną jego aktywnością, może poza naukową rzeczywiście, było utworzenie Międzynarodowego Ruchu Pacyfistycznego i to, że on przez bardzo, bardzo wiele lat również starał się być takim pośrednikiem pomiędzy dwoma blokami, naukowcami.
Ta seria konferencji Pagłosz.
Dokładnie, z dwóch bloków, wschodniego i zachodniego. I to to jest, to są działania, które wpisują się w zakres nauki dla dyplomacji.
Nauki dla dyplomacji.
Dokładnie. Czyli wykorzystanie zarówno nauki jako takiej, jak również naukowców do tego, aby w pewien sposób z jednej strony pośredniczyć w relacjach pomiędzy na przykład państwami, gdzie te relacje dyplomatyczne w takim klasycznym rozumieniu albo nie istnieją, albo zostały zawieszone, zerwane, istnieje jakiś poważny konflikt pomiędzy państwami.
Czyli w tym przypadku nauka jako pomost,
tak,
nie ma, albo są minimalne, jedynie natury protokolarnej, ceremonialnej relacje oficjalnie ambasada jest, nikt nie zerwał stosunków,
dokładnie,
czy zostały one zawieszone, no i w zasadzie dyplomaci zostają ostatnią deską ratunku. To,
tak,
jest ten przypadek.
Tak, takich przypadków też w XX wieku było oczywiście bardzo dużo. Między innymi Stany Zjednoczone stosowały ten instrument z jednej strony pewnego rodzaju poprawy, znaczy celem była poprawa wizerunków Stanów Zjednoczonych w państwach arabskich poprzez czy rękami naukowców, którzy nadal utrzymywali kontakty ze swoimi kolegami z tamtych państw. Zresztą patrząc na współczesność, no to jest tak naprawdę rzeczywistość, którą my teraz obserwujemy w rzeczywistości wojennej, czy jako konsekwencja rzeczywistości wojennej, na przykład w regionie Arktyki, ponieważ ta współpraca na przykład w Radzie Arktycznej, czyli rzeczywiście pomiędzy państwami arktycznymi, Arktycznej Ósemki, została zawieszona, nie istnieje w sensie formalnym, natomiast znaczy, no, kontakty są oczywiście utrzymywane, ale...
Nieoficjalnie.
Tak, ale w wymiarze naukowym, pomimo tego, że państwa zadeklarowały i takie stanowiska się pojawiły, że współpraca zostaje zawieszona instytucjonalna, natomiast nie ma zakazu współpracy indywidualnej pomiędzy osobami, naukowcami z jednej i z drugiej strony, z Rosji i z innych państw. I takie kontakty są utrzymywane, więc zawsze postrzegano naukę jako taką strefę bezpieczeństwa, ale z drugiej strony to też jest niebezpieczne, patrzenie na naukę jako neutralną, obiektywną i jako strefę bezpieczeństwa, która zapewnia nam, że będziemy mogli bez żadnego ryzyka kontaktować się i współpracować. Dlatego, że tych ryzyk jest tu bardzo wiele, poczynając od kwestii etycznych, po rzeczywiście takie realne ryzyko fizyczne dla bezpieczeństwa poszczególnych osób, bo to też trzeba brać pod uwagę.
Czyli w tym przypadku Arktyki, jeśli dobrze pamiętam, Rada Arktyczna, tam zasadą podstawową jest konsensus, prawda?
Dokładnie.
Więc jeśli nie ma Rosji, to ten konsensus jest niemożliwy, ale Rosja utrzymuje status państwa członkowskiego, prawda?
Tak.
Więc jakby to zamyka dyskusję, zamyka współpracę, ona się odbywa kanałami nieoficjalnymi. Tu oczywiście pojawia się pytanie, na ile naukowcy z drugiej strony, no uwikłani w dużej mierze, jakby nie było poddani, no nie bójmy się tego słowa, no takiej nachalnej propagandzie, no jednak ten przekaz łykają niczym pelikany, niekoniecznie z Arktyki, ale akurat Antarktydy. I na ile oni dają gwarancję, że no nie popierają tego barbarzyństwa, prawda? Na ile w ogóle te argumenty etyczne mogą być sprawdzone? No bo kontaktujesz się pod kątem jakiegoś projektu, czy jakaś konsultacja, jakieś działanie sektorowe, niewielkie działanie, no ale z drugiej strony, no właśnie, czy zadaje ten naukowiec pytanie z naszej części Europy o nastawienie tego Rosjanina czy Rosjanki? Też, no jest to pewna zagadka, prawda? Mhm. Więc w dużej mierze polityczna poprawność pewnie podpowiada, no może tego pytania nie będę zadawać. A może po prostu przyjmiemy optymistycznie, że ci naukowcy akurat są dużo bardziej sceptyczni, pesymistyczni i myślą podobnie.
Znaczy, tu jest wiele dylematów, dlatego że tak jak przyglądam się i od niedawna funkcjonuję w tym środowisku badaczy polarnych, to jednym oczywiście z takich dylematów jest kwestia związana z postępem badań nad zmianą klimatu.
Pytałem cię wcześniej o te elementy, płaszczyzny, jakieś sektory, gdzie naukowcy mają zdecydowanie pole position, gdzie patrzy się na nich. Zmiany klimatu,
na
tak?
Na pewno.
No wiadomo, dzisiaj kwestie związane z bronią jądrową rozpalają wyobraźnię, natomiast no byłby głupcem ten, który wykorzystałby, kto wykorzystałby jako pierwszy broń jądrową, biorąc pod uwagę śmiercionośny łańcuch, reakcję łańcuchową prawdopodobnie. No ale mamy równie śmiercionośną, choć potencjalnie, kwestię zmian klimatycznych i zwracasz uwagę na ten obszar. Zmiany klimatu. Tu naukowcy mają dzisiaj wiele do powiedzenia, tak?
Z tym bym dyskutowała, dlatego że oczywiście jeśli chodzi o same badania naukowe, to jak najbardziej. Jeżeli one nie będą się toczyć, to nie będą zbierane dane, które oczywiście muszą być zbierane w dłuższym horyzoncie czasowym, aby zaobserwować pewnego rodzaju trendy zmiany. To oczywiście tutaj rzeczywiście ten negatywny skutek jest widoczny i można nawet pewne predykcje już w tym momencie, o pewne predykcje się pokusić, jaki to będzie miało wpływ na naszą wiedzę na temat tych zjawisk, no tak naprawdę w nieodległej przyszłości.
Bo nauka, dyplomacja naukowa to także modelowanie przyszłości, prawda? To jest bardzo ważne.
Też, ale to, co stanowi wątpliwość dla mnie, to fakt, w jaki sposób ta wiedza naukowa jest wykorzystywana później w procesie decyzyjnym na poziomie międzynarodowym. Dlatego, że tutaj niestety nie do końca bym się zgodziła, że ta wiedza naukowa jest najważniejsza w kontekście właśnie negocjacji wokół porozumień międzynarodowych dotyczących zmiany klimatu, bo jednak to, co blokuje efektywność tychże porozumień, to przede wszystkim interesy państw, które tam biorą górę. Ale jeśli zejdziemy na poziom samych badań naukowych, no to oczywiście tragedia polega na tym, jak na razie przynajmniej, że badacze nie mają dostępu i prawdopodobnie przez jakiś czas jeszcze nie będą mieli dostępu do danych z rosyjskiej części Arktyki. Oczywiście można pewną część danych pozyskiwać na podstawie przede wszystkim pomiarów satelitarnych, ale to nie pokazuje pełni spektrum i całego obrazu zjawiska. Chodzi między innymi o kwestię walidacji danych, więc te wyniki mogą być w pewien sposób zafałszowane. Ale z drugiej strony jest pewien element też może optymistyczny, dlatego że jeśli patrzymy na monitorowanie zmiany klimatu, to musimy brać pod uwagę, że to jest dłuższy horyzont czasowy. Postęp technologiczny też nie stoi w miejscu. Bardzo możliwe, że za jakiś czas, nawet pomimo braku dostępu do rosyjskiej Arktyki, pojawią się takie instrumenty, takie metody, takie narzędzia badawcze, które pozwolą na zbieranie tych danych bez dostępu fizycznego do tego obszaru. Więc tutaj w tym momencie opieramy się i analizujemy sytuację taką, jaka ona jest na dzień dzisiejszy. Na pewno bardzo dużym problemem dla naukowców jest fakt, że na przykład niemieckich naukowców, że bardzo dużo inwestowali w projekty z udziałem Rosjan i w projekty, które odbywały się w części rosyjskiej Arktyki. Tam też budowana była infrastruktura badawcza, bardzo, bardzo kosztowna infrastruktura badawcza i też ich zainteresowania badawcze badawcze, no, ogniskowały się właśnie na tym regionie. Więc oni w tym momencie tak naprawdę muszą trochę zmienić profil swojej aktywności. Natomiast dodałabym jeszcze do tej kwestii kontaktów z naukowcami rosyjskimi, bo to dla mnie był też bardzo duży dylemat na pewnym etapie, ponieważ ja też prowadziłam wywiady i kontaktowałam się z naukowcami rosyjskimi, to znaczy próbowałam przynajmniej. I to, co było dla mnie kontrowersyjne, to oczywiście z jednej strony, jak ja mam ocenić, po której stronie ta osoba stoi. No to jest jedno.
Bo to było w twoim, głęboko gdzieś się działo, to tak, jest ważne dla naukowca.
Ale z drugiej strony, po doświadczeniu kontaktów zauważyłam, że te osoby, które ze mną korespondowały, one też bardzo się boją.
No
I później, zresztą rozmawiając z kolegami polarnikami, też doszliśmy do takiej konstatacji, że tu trzeba brać pod uwagę również ten element związany z ich bezpieczeństwem, bo często to są ich koledzy, koleżanki, z którymi oni współpracują przez 10, 15, 20 lat, ale oni zostali w Rosji i nie wiadomo, czy kontakty z nami, jako z naukowcami ze świata zachodu, nie stanowią dla nich zagrożenia dla ich bezpieczeństwa.
Więc tak formułujesz bardzo często ankietę czy pytania, żeby no, nie zagrozić, prawda? Chociażby biorąc pod uwagę, jakie jest sytuacje związane z nasłuchiwaniem takich rozmów.
To jest raz.
Więc ja się nie dziwię, że jest naukowiec jest autentycznie na rozdrożu.
Tak.
Czy, no bo nie jest to osoba bardzo często, przecież jest to osoba dobrze znana, były wcześniej kontakty, przed 2022 zakładam aktywne różne wspólne wyjazdy i teraz nagle jedna decyzja, która prawdopodobnie no, nie jest specjalnie popierana przez tego czy innego naukowca, no, ma wszystko wywrócić do góry nogami. No, jest to bardzo trudne, żeby no, zachować pewną równowagę i właśnie no, zdrowy rozsądek podpowiada, by nie wymierzać sprawiedliwości i też utrzymać kontakt, biorąc pod uwagę z tym, co mówisz, że tracimy z horyzontu bardzo dużą część Arktyki, która oznacza, że w zasadzie te badania są trochę prowadzone fragmentarycznie,
tak,
po omacku, co rzutuje na ich finalny kształt i możliwości później wykorzystania. Dobrze. Mamy zatem ten przypadek Arktyki. Do niego jeszcze wrócimy. Czy dyplomacja naukowa, Moniko, ma jakieś swoje typy czy rodzaje? Wcześniej użyłaś pojęcia science for diplomacy.
Mhm.
Nauka dla dyplomacji jako pomost, jako w zasadzie niedyplomatyczna placówka dyplomatyczna.
Mhm.
Naukowiec, który wyjeżdża, który ma kontakty, w sposób delikatny sygnalizuje, że no mamy jakieś jednak jeszcze relacje. Trochę żartobliwie powiem, dyplomacja ping-pongowa chociażby lat 60. i ping-pongiści Stanów Zjednoczonych i Chin. Od tego się zaczęło. Później wizyta Henry'ego Kissingera, żyjącego jeszcze, którego pozdrawiamy niezmiennie, 100 lat chyba w tym roku. No, on nie był fizykiem, chemikiem, ale noblistą jest. Noblistą jest, kontrowersyjnym oczywiście, ale wszędzie są te kontrowersje. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, czy dyplomacja naukowa to też coś więcej niż science for diplomacy? Czy można odwrócić ten szyk?
Oczywiście. Znaczy, ja powoli staram się odchodzić od tej kategoryzacji pochodzącej z 2010 roku. To jest, będąc precyzyjnym, to nie są nawet typy dyplomacji naukowej, tylko to jest podział, klasyfikacja celów dyplomacji naukowej. Czyli mamy dyplomację dla nauki, mamy naukę dla dyplomacji i naukę w dyplomacji.
Nie lubisz tego?
Nie lubię.
Okay. Dlaczego?
Nie lubię z punktu widzenia zarówno praktyki dyplomacji naukowej, jak też z punktu widzenia analitycznego. Jest bardzo ciężko mieścić się i utrzymywać te podziały, dlatego że te kategorie po prostu na siebie nachodzą, przenikają się. Tak naprawdę praktyka dyplomacji naukowej to jest wieczne przenikanie się tych trzech kategorii i ciężko jest tutaj trzymać się w wyznaczonych granicach. No ale to, co one oznaczają, to w wypadku dyplomacji dla nauki, to są wszelkiego rodzaju działania, które mają wspierać środowisko naukowe w umiędzynarodowieniu nauki. Ta druga kategoria, o której już wspomnieliśmy, czyli nauka dla dyplomacji, to jest bardzo często po prostu instrumentalizowanie nauki i naukowców dla osiągnięcia celów polityki zagranicznej bądź też innych polityk szczegółowych państwa w ich wymiarze zewnętrznym. Dla mnie osobiście...
To są dwie, czy jeszcze jest trzecia?
Jest trzecia jeszcze, no czyli nauka w dyplomacji. I ta trzecia dla mnie osobiście w tym momencie jest najciekawsza, dlatego że to jest wykorzystanie wiedzy eksperckiej i to nie tylko rozumianej jako wiedza naukowa w sensie nauki konwencjonalnej, ale także wiedzy tradycyjnej, czy też ludów rdzennych w procesach decyzyjnych na poziomie międzynarodowym.
Inuici?
Między
ich
innymi,
wiedza,
tak.
Ich doświadczenia, przekazy ustne, być może jakieś graficzne, ja troszkę oczywiście upraszczam,
tak.
Wykorzystanie tego jako środek ku lepszemu zrozumieniu sytuacji, poznaniu możliwych
i podejmowaniu
trendu,
decyzji.
Ten science in diplomacy, no to także ta sytuacja, o której mówiliśmy, tych amerykańskich standardów coraz częściej spotykanych w Stanach, że ten science bardzo często literalnie jest dyplomacji, bo pracownicy korpusu to matematycy, fizycy, inżynierowie, biolodzy, którzy mają pewną wrażliwość na otaczający ich świat, nie są zadufanymi w sobie technokratami, ale rozumieją świat.
Ale to jest też całe spektrum zjawisk, które są już dobrze przebadane, jeśli chodzi o nauki polityczne, czyli no, w języku polskim, tak tłumacząc literalnie, poinformowany proces decyzyjny albo tworzenie prawa czy decydowanie polityczne oparte na dowodach. I tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo szerokim spektrum wiedzy eksperckiej, dlatego że to nie jest stricte tylko wiedza naukowa. To jest też wiedza pochodząca od specjalistów, praktyków w danej dziedzinie, czyli to nie są pracownicy akademii, ale są to po prostu praktycy w określonej branży, którzy posiadają bardzo specjalistyczną wiedzę w wielu wypadkach, która jest niezbędna w obecnych czasach i w procesach decyzyjnych. I również, tak jak powiedziałam, w wypadku wielu organizacji międzynarodowych, to jest również uwzględnienie wiedzy tradycyjnej. Więc to jest niezwykle ciekawe, jak proces decyzyjny w tym momencie na poziomie międzynarodowym przebiega z wykorzystaniem właśnie tej wiedzy, ale także jak ośrodki decyzyjne na poziomie międzynarodowym same generują tą wiedzę, bo bardzo często przecież organizacje międzynarodowe mają stałe organy, które mają charakter organów epistemicznych, takich eksperckich, które mają generować wiedzę ekspercką. No to przykład Rady Arktycznej, która poprzez swoje grupy robocze tak naprawdę z jednej strony tą wiedzę pozyskuje z państw, z poziomu międzynarodowego, a z drugiej strony sama wytwarza.
Drodzy Państwo, wracamy do GPS o dyplomacji w świecie nauki, do rozmowy z panią dr Moniką Szkarłat po krótkiej przerwie muzycznej.